dziś w Ewangelii dla sceptyków będziemy rozmawiać o piekle, o tym, czym jest piekło, dlaczego Pan Bóg pozwala na jego istnienie. W studiu Radia Rodzina po raz kolejny gościmy dwóch biblijnych ekspertów, księdza profesora Sławomira Stasiaka. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I księdza profesora Mariusza Rosika. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Kłaniam się wszystkim Państwu.
Przejdźmy od razu do tego, co Ewangelie mówią na temat piekła. W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus mówi o piekle, kiedy mówi o tym, jakich słów nie używać w stosunku do bliźniego. Już też kiedyś o tym rozmawialiśmy. I Pan Jezus mówi, że gdy ktoś nazwie drugiego człowieka bezbożnikiem, podlega karze piekła ognistego. Mówi też, że lepiej dla człowieka, kiedy pozbędzie się oka, które jest powodem grzechu, niż gdyby całe jego ciało miało znaleźć się w piekle. Jaki obraz piekła nam się wyłania z tych opisów?
Odwrócenie się od miłości bliźniego jest odwróceniem się od miłości Boga. To jest chyba definicja piekła.
Jezus używał bardzo obrazowego języka, bo to przemawia, po prostu przemawia do słuchaczy i pewnie też dlatego sięgał po ten obraz ognia. Zdajmy sobie sprawę, że w Jerozolimie czasów Jezusa świątynia była tak ciekawie usytuowana, że tuż obok świątyni, za jej murami, znajdowało się największe śmietnisko w starożytnym Izraelu, gdzie znoszono nieczystości z całego miasta i też tam właśnie była odprowadzana krew ofiar składanych w świątyni jerozolimskiej takim specjalnym systemem kanalików. Ta krew spływała i ściekała do doliny. Mianowicie ta dolina nazywała się Doliną Gehinnon, stąd Gehenna. I tam nieustannie płonął ogień. Wszystkie nieczystości całego miasta, krew zabijanych zwierząt, odór niesamowicie nieprzyjemny i non-stop palący się ogień. Jezus sięgnął po ten obraz, znany Izraelitom tamtych czasów, aby zobrazować, czym jest piekło.
Ciekawe, że nie posłużył tutaj się symbolem, który zresztą pojawia się w innym miejscu, funkcji oczyszczającej ognia, tylko funkcji niszczącej ognia,
tak.
To jest taka pewna ambiwalencja w rozumieniu tego symboliki ognia, ale myślę, że to do tej drugiej symboliki będziemy mieli jeszcze okazję wrócić.
Przy okazji uzdrowienia setnika, który zadziwił Pana Jezusa swoją wiarą, ten dodaje, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kim są ci synowie Królestwa? To jest taki trudny fragment.
No, rzeczywiście, dość skomplikowany, bo spodziewalibyśmy się, że synowie Królestwa to są właśnie ci, którzy wybrali Królestwo i idą za tym Królestwem.
A tu odwrotnie.
A tu zupełnie na odwrót. Myślę, że tutaj bardziej powinniśmy się skoncentrować na tym przeciwstawieniu ciemności i światła. Wybór królestwa, czyli wybór bycia członkiem narodu wybranego, nie oznacza jeszcze przebywania w świetle. Dopiero ten świadomy wybór pójścia za światłem i wejścia w przestrzeń światła zapewnia stan właściwego kierunku do Królestwa Bożego. Natomiast wyjście w ciemność jest wejściem w śmierć i w grzech.
I tu o dziwo bym się zgodził z księdzem Sławkiem. Pozwróćmy uwagę, że ten fragment opowiada o uzdrowieniu sługi setnika. Setnik był poganinem, był Rzymianinem, prawda? Nie był Żydem. Otóż Żydzi utożsamiali, czekali na Królestwo Boże, marzyli o Królestwie Bożym i to oni samych siebie określali synami Królestwa. A tutaj okazuje się, że wielu spośród Żydów odrzuca naukę Jezusa, odrzuca jego działalność cudotwórczą. Jezus więc uzdrawia sługę poganina. Wychodzi, otwiera to królestwo dla pogan, a Żydzi, którzy sami siebie uważają za synów królestwa, odrzucają to nauczanie. I w związku z tym jest taka interpretacja tego tekstu, że chodzi od tych synów królestwa, którzy będą wyrzuceni na zewnątrz, że są nimi Żydzi, którzy odrzucili nauczanie Jezusa.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. To też jest bardzo trudny fragment.
Z pozoru trudny, bo myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że zakładając, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, mającymi nadzieję zmartwychwstania, że śmierć, owszem, jest dla nas trudnym momentem, ale momentem, który prowadzi do zmartwychwstania. A więc ci, którzy mogą zabić nasze ciało, nic więcej nie są w stanie nam zrobić. To brzmi paradoksalnie, ale to jest fakt. Natomiast dużo większe jest niebezpieczeństwo w tej sytuacji, kiedy dotknie nas śmierć duchowa. Kiedy z własnej nieprzymuszonej woli odrzucimy Chrystusa, tak jak to uczynili faryzeusze i uczeni w piśmie, i wtedy w gestii Boga jest sąd w prawo albo w lewo. Ku zbawieniu,
tak,
ku potępieniu.
Tutaj dobrze ksiądz Sławek podkreśla, że to jest tak naprawdę nasza decyzja. Człowiek przez całe życie wyrabia w sobie takie ukierunkowanie albo na dobro, albo na zło. I kiedy spotykamy się ostatecznie przed Bogiem, Bóg objawi nam się jako absolutne dobro. I ten, kto całe życie wybierał zło, również i w tym momencie może odrzucić Boga i może wybrać to, co jest złe, czyli być z dala od Boga. I w tym sensie to Jezus mówi, że mamy się bać tego momentu, w którym tak naprawdę to my sami odrzucamy Boga. Choć Jezus używa tutaj rzeczywiście typowo takiego semickiego języka, mówiąc, że to Bóg wtrąca do piekła.
Ale w języku semickim Bóg jest sprawcą wszystkiego.
Tak, tak, zarówno dobra, jak i zła, prawda? W Starym Testamencie mamy wiele takich momentów, kiedy Bogu przypisywane jest zło i dopiero wraz z rozwojem objawienia okazuje się, że to Bóg stoi jedynie za tym, co dobre, a szatan stoi za tym, co złe. Ale w taki potoczny sposób mówienia o Bogu był obecny również w czasach Jezusa, kiedy to o Bogu również mówiono, że czyni coś złego.